Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
O tu, che dormi, sol, gira e morti,
Chrystus resurrexi, Chrystus resurrexi,
Chrystus sera.
Benedykt XVI przypomniał nauczanie świętego Pawła o zmartwychwstaniu. Rozpoczniemy omówieniem katechezy z audiencji ogólnej, wyjaśnimy też papieskie intencje modlitewne na listopad. Następnie nadamy piątą audycję Izabeli Tyras i Mirosławy Szymusik z cyklu upamiętniającego 700-lecie zakonu Paulinów. Przed mikrofonem ksiądz Józef Polak. Zapraszam na środowe wydanie magazynu.
Ludzie wierzący uzyskują zbawienie, wyznając ustami, że Jezus jest Panem i wierząc sercem, że Bóg Ojciec wskrzesił Go z martwych. Świadcząc o tym życiem, uobecniają prawdę krzyża i zmartwychwstania w swojej historii. Nauczanie świętego Pawła o głównej prawdzie chrześcijaństwa Benedykt XVI przypomniał na audiencji ogólnej. Zauważył, że apostoł narodów nie pisał podręcznika teologii, ale raczej okazjonalnie wyjaśniał wątpliwości wiernych. Przekonany, że jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, próżna jest nasza wiara, Paweł wskazywał na relacje świadków, którzy widzieli zarówno pusty grób, jak i zmartwychwstałego Pana.
Ten, który został ukrzyżowany i objawił nieskończoną miłość Boga dla nas, zmartwychwstał i żyje między nami. On nas usprawiedliwił. Paweł mówi o zmartwychwstaniu jako o fakcie, który dokonał się w historii. Na dowód podkreśla, że zmartwychwstały Pan ukazywał się apostołom wielokrotnie, a w końcu i on doświadczył jego obecności. Nie było to opowiadanie tylko o fakcie historycznym, który nie ma wpływu na naszą rzeczywistość. Święty Paweł wykazywał, że dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa cała ludzkość została stworzona do nieśmiertelności i zmierza do wiecznego życia z Bogiem.
Benedykt XVI ukazał świętego Pawła jako wzór uprawiania teologii. Podkreślił, że teolog nie tworzy nowych wizji świata i życia. Pozostaje na służbie prawdy przekazanej o wydarzeniu Chrystusa, który został ukrzyżowany i zmartwychwstał. Zadaniem teologa, podkreślił Benedykt XVI, jest pomóc zrozumieć w dzisiejszym świecie sens słów kreślonych starym alfabetem o Bogu, który jest z nami i o prawdziwym życiu.
Teologia krzyża nie jest jakąś teorią, jest rzeczywistością chrześcijańskiego życia. Życie wiarą w Jezusa Chrystusa, życie prawdą i miłością niesie codzienne wyrzeczenia, niesie cierpienia. Chrześcijaństwo nie jest drogą wygody, jest raczej wymagającą wspinaczką, oświetlaną jednak blaskiem Chrystusa i wielkiej nadziei biorącej w nim początek.
Wśród kilkudziesięciu tysięcy pielgrzymów na placu świętego Piotra było kilkuset Polaków, w tym kardynał Henryk Gulpinowicz oraz siostry Elżbietanki z matką generalną Samuelą Werbińską.
Serdecznie witam pielgrzymów z Polski. Pozdrawiam przewożone siostry Elżbietanek, zgromadzone w ziemi na konferencji plenarnej. Chrystus umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Tu główna prawda teologii świętego Pawła jest centrum naszej wiary. Niech ta prawda kształtuje naszą codzienność, abyśmy dostąpili owoców zbawienia. Niech Bóg wam błogosławi.
Zgodnie z papieską intencją ogólną modlimy się w tym miesiącu, aby świadectwo miłości złożone przez świętych umocniło chrześcijan w ofiarnej służbie Bogu i bliźnim na wzór Chrystusa, który przyszedł nie po to, by Mu służono, lecz by służyć.
Dobry komentarz do tej intencji znajdujemy w encyklice Deus Caritas Est. W jej zakończeniu Benedykt XVI przypomina świętych, którzy w przykładny sposób wypełniali dzieło miłości. Zwraca uwagę, że cały ruch monastyczny, począwszy od takich postaci jak święty Antoni Opat czy Marcin Stur, dał wyraz ogromnej służby charytatywnej dla bliźniego. Mnich odczuwa potrzebę, by zamienić całe swoje życie w służbę bliźniemu, obok służby Bogu. Tym można tłumaczyć powstanie przy klasztorach wielkich hospicjów, szpitali i domów dla biednych. Papież wskazuje, że tacy święci jak Franciszek z Asyżu, Ignacy Loyola, Wincenty a Paulo czy błogosławiona Teresa z Kalkuty pozostają wybitnymi przykładami miłości społecznej dla wszystkich ludzi dobrej woli. Są prawdziwymi nosicielami światła w historii jako ludzie wiary, nadziei i miłości.
Wśród świętych wyróżnia się Maryja, czytamy w encyklice. W Ewangelii widzimy ją pełniącą posługę miłości wobec Elżbiety, u której pozostaje około 3 miesięcy, aby jej towarzyszyć w ostatnim okresie ciąży. Maryja jest kobietą, która kocha. Jako wierząca, która w wierze myśli zgodnie z myślą Bożą i pragnie według Bożej woli, może być jedynie niewiastą, która kocha. Czysta miłość, która nie szuka siebie samej, ale po prostu chce dobra, rodzi się dzięki jedności z Bogiem, przez którą stajemy się całkowicie Nim przeniknięci.
Benedykt XVI kończy encyklikę Deus Caritas Est modlitwą do Matki Bożej. Pokaż nam Jezusa, prowadź nas ku Niemu. Naucz nas, jak Go poznawać i kochać, abyśmy również my mogli stać się zdolni do prawdziwej miłości i być źródłami wody żywej w spragnionym świecie.
Papież poleca też na listopad intencję misyjną. Zgodnie z nią mamy się modlić, aby wspólnoty chrześcijańskie w Azji dzięki kontemplacji oblicza Chrystusa potrafiły znaleźć jak najlepsze sposoby głoszenia Go mieszkańcom tego rozległego kontynentu o bogatym dorobku kultury i antycznych formach duchowości przy zachowaniu pełnej wierności Ewangelii.
O misji stojącej przed azjatyckim kościołem Ojciec Święty pisał w ubiegłym roku w liście do katolików chińskich. Nawiązał w nim do nauczania swego poprzednika. Chciałbym przypomnieć to, co podkreślał Jan Paweł II. Nowa ewangelizacja wymaga głoszenia Ewangelii współczesnemu człowiekowi ze świadomością, że jak w pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa krzyż został wzniesiony w Europie, a w drugim w Ameryce i Afryce, tak w trzecim milenium wielkie żniwo wiary będzie zebrane na rozległym i żywotnym kontynencie azjatyckim.
Benedykt XVI nawiązuje do posynodalnej adhortacji apostolskiej Ecclesia in Asia. Jan Paweł II zwraca w niej uwagę, że nie można mówić o prawdziwej ewangelizacji, jeśli nie przepowiada się wprost Jezusa jako Pana. Sobór Watykański II i Magisterium Posoborowe, odpowiadając na pewne niejasności dotyczące prawdziwej natury misji Kościoła, wielokrotnie podkreślały prymat głoszenia Jezusa Chrystusa we wszelkiej działalności ewangelizacyjnej. Jan Paweł II wyraża przekonanie Kościoła, że w narodach, kulturach i religiach Azji istnieje głębokie pragnienie wody żywej, którego sprawcą jest sam Duch, a które ugasić w pełni może jedynie Jezus Zbawiciel. Zwraca uwagę, że głoszenie Ewangelii respektuje sumienia, nie narusza wolności, gdyż wiara zawsze wymaga dobrowolnej, osobistej odpowiedzi. Adhortacja apostolska Ecclesia in Asia wskazuje też znaczenie, jakie mają dla ewangelizacji azjatyccy męczennicy. Świadczą oni w milczeniu, lecz najbardziej wymownie o tym, jak istotna jest świętość i gotowość oddania życia za Ewangelię.
Przypomnijmy, że zgodnie z papieskimi intencjami w listopadzie modlimy się, aby świadectwo miłości złożone przez świętych umocniło chrześcijan w ofiarnej służbie Bogu i bliźnim na wzór Chrystusa, który przyszedł nie po to, by Mu służono, lecz aby służyć. To intencja ogólna. Natomiast intencja misyjna brzmi, aby wspólnoty chrześcijańskie w Azji dzięki kontemplacji oblicza Chrystusa potrafiły znaleźć jak najlepsze sposoby głoszenia Go mieszkańcom tego rozległego kontynentu o bogatym dorobku kultury i antycznych formach duchowości przy zachowaniu pełnej wierności Ewangelii.
Solus cum Deo solo, czyli sam na sam z Bogiem.
Audycja z okazji jubileuszu 7 wieków zakonu Paulinów.
Bogu Rodzico, Dziewico, przyrzekamy iść w ślady Twoich cnót.
Prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński.
I z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia. Królowo
Polski, przyrzekamy.
Królowo
Polski, przyrzekamy.
Przyjmij nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż przed oblicze Boga w Trójcy Świętej Jedynego.
Jechałyśmy z gorącą prośbą ojców Paulinów, żeby ksiądz prymas napisał tekst ślubów jasnogórskich.
Janina Michalska, Instytut Prymasowski.
Chodziło o to, żeby w czasie uroczystości głównej mieć tekst ślubów, bo przecież ta ważna rocznica, 300-lecie momentu, kiedy Jan Kazimierz obrał Matkę Bożą na królową Polski i w jej dłonie jak przekazał swoje berło, powierzając jej królestwo polskie. Jeszcze Szwedzi byli w Polsce, ale było to już po zwycięstwie pod Jasną Górą, która została ocalona z rąk Szwedów też właśnie w cudowny sposób i dzięki wspaniałej postawie przeora Kordeckiego. Kończył się już ten rok, rocznica 300-lecie zwycięstwa Jasnej Góry, no i zaczynał się rok, 300-lecie oddania Polski pod władzę Matki Bożej, obrania jej na królową. Jasne było, że nie można przecież powtórzyć słów króla. Ja, Jan Kazimierz, król Polski. Że trzeba oddać na nowo Polskę pod władzę Maryi. Dziś, przez to pokolenie, w tych warunkach, które są.
Tytuł Maryja Królowa Polski,
biskup Jan Kopiec,
zawiera w sobie niezwykle długą drogę, którą żeśmy przeszli od Maryi widzianej tylko oczami wiary w Nazarecie, Betlejem, w Jerozolimie. Dzisiaj ją widzimy także jako Maryję, opiekunkę narodu. Nie tylko żyjemy historią, dziedzictwem, ale żyjemy przecież jako ludzie konkretnego pokolenia zawsze z nadzieją w przyszłość. Nie będzie pomyślnej przyszłości, jeżeli nie będzie dobrego rozumienia fundamentu, z którego wyrastamy i z którego wszystko jakoś nabiera potem i sensu, i znaczenia, i określonego także wymiarów, nie tylko w tym indywidualnym życiu, ale także i w tym życiu całego narodu jako zbiorowości.
Ludzie w ogóle nie wiedzą, co to za śluby. Śluby jasnogórskie nie są znani nawet wśród hierarchii polskiej i nie są traktowane poważnie.
Doktor Peter Rajna, historyk Kościoła.
Prymas Wyszyński nie ogłosił hasło, tylko później był program wielki nowenny, gdzie ma być taki proces na 10 lat, aż do 1066 roku, gdzie by w małych parafiach te śluby były dyskutowane, jakie ma znaczenie, gdzie by Polak przeciętny nie tylko masowo później przyjechał do Częstochowy, to był też ważny, ale w różnych parafiach, gdzie by dyskutowano znaczenia tych ślubów. I tu uważam, był tak konkretny program. Nigdzie na świecie, w życiu katolickim, takiego programu nie było, bo to był proces, gdzie by ludzie myśleli, o co tam chodzi.
Pamiętam rok 1956.
Kardynał Henryk Gulbinowicz.
I to ogromne napięcie, które towarzyszyło przygotowaniom, planom, które trzeba było wykonywać modo secreto. I potem ogromna eksplozja polskiego ducha, która można policzyć, bo wiemy, że było ponad milion wiernych tutaj przed obliczem Madonny Częstochowskiej. Według mnie, ja jestem starym człowiekiem, to był początek, kiedy zostało otworzone drzwi ku wolności dla naszego narodu, dla naszego państwa. Potem trzeba było te drzwi rozszerzać i wcisnęła się wolność i weszła dzięki tym duchowym mocom, które wtedy tutaj naród polski złożył w ręce Matki Najświętszej.
Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Ślub Jana Kazimierza z 1656 roku złożone we Lwowie.
Ojciec Jan Pach.
I śluby narodu z 1956 roku. Między te dwa graniczne wielkie wydarzenia wpisują się jeszcze inne narodowe ślubowania, które były próbą podjęcia ślubów Jana Kazimierza. wypełnienia ich w całym życiu społecznym. 200. rocznicę emigracja polska we Francji, skupiona w Paryżu wokół księcia Jowieckiego, odnowili te śluby uroczyście. Ważnym etapem był rok 1904, kiedy Kongres Mariański odbyty we Lwowie urzędowo, oficjalnie po raz pierwszy powtórzył ślub Jana Kazimierza, przy czym arcybiskup Bilczewski dodał wymiar społeczny. Postaramy się, żeby ulżyć doli ludu wsi i mieszczaństwu. Potem mamy takie etapy podejmowania ślubów w ważnych dziejowych momentach. Kiedy była nawała bolszewicka, która chciała zalać Polskę i Europę, to wówczas biskupi na nowo w 20 roku, 27 lipca tu na Jasnej Górze, oddali się Maryi na nowo, obierając ją królową. Kobiety polskie w 26 roku przyszły na nowo, wzywając Maryi jako swoją królową, i jako znak tego poddania się królowej przyniosły złote jabłko i berło, które to symbole władzy królewskiej. Dzisiaj dalej są przy obrazie Matki Bożej, możemy je zobaczyć. Ważnym etapem tego podejmowania ślubów królewskich był rok 36, czyli śluby akademickie, gdzie 50% polskich studentów było na Jasnej Górze, czyli ponad 20 tysięcy. Kolejnym etapem w podejmowaniu ślubów królewskich był rok 46, oddanie Niepokalanemu Sercu Maryi, kiedy wyraźnie biskupi pod przewodnictwem kardynała Augusta Chlonda, prymasa Polski, odwołują się do ślubów Jana Kazimierza, podejmują akt zawierzenia adekwatny do nowych czasów, czyli mamy tu czas komuny, zagrożenia.
O Matko Jasnogórska, przybyłem tutaj, aby Ci jeszcze raz powiedzieć totus tuus. Jestem, o Matko, cały Twój i wszystko moje jest Twoim. Wszystko moje, a więc także moja ojczyzna, mój naród.
Jan Paweł II jest świadkiem, mistrzem, nauczycielem zawierzenia Matce Bożej.
Ojciec Zachariasz Jabłoński
mówił o tym tutaj w czasie pielgrzymki pierwszej, że nauczył się zawierzenia na Jasnej Górze. O tym zawierzeniu przekonywał się, patrząc także na Paulinów, którzy to dziedzictwo zawierzenia przekazywali w formie różnych sformułowań. Uczył się w sposób tak bardzo konkretny i konsekwentny, że w swoim sercu nosił zapis totus tuus. Ujawnił ten zapis przy okazji konsekracji w biskupii, wprowadzając jako motto swojego posługiwania totus tuus. Ta myśl bardzo nośna i głęboka, ona będzie stale w ciągu jego nauczania powracać i będzie dla nas wezwaniem i pytaniem, na ile dorastamy do wierności temu oddaniu się totalnemu Matce Bożej. To nasze przeżywanie ma być nośnikiem i kształtowaniem postaw wobec innych ludzi. Jasna Góra w przekonaniu Ojca Świętego wyznacza charyzmat Paulinów. Jest to miejsce, gdzie szczególnie ujawnia się posługa paulińska poprzez dźwiganie człowieka, pomoc w jego powstawaniu z grzechu do świętości. Bardzo pilnie żeśmy nadsłuchiwali to, co Jan Paweł II mówił o kulcie Matki Bożej Królowej Polski. Nasze posługiwanie dotyczy osób, ale poprzez osoby dotyczy całego narodu. To, że stajemy się ludźmi jakoś wypełnionymi Bożą miłością, jest naszym wkładem w rozwój, w kształtowanie duchowe naszej tożsamości narodowej, właśnie naznaczonej obecnością Matki Bożej Królowej Polski. Królewskość według Jana Pawła II i nie tylko, to jest pokonywanie zła miłością. I to jest zadanie, które próbujemy na miarę naszych możliwości realizować. Także z pomocą Jana Pawła II, który niejednokrotnie, właściwie codziennie chyba duchowo przenosił się na Jasną Górę 21 i bardzo syntetyzował to nasze przeżywanie więzi z Matką Najświętszą w tej triadzie słów. Jestem, pamiętam, czuwał.
Audycja Sam na Sam z Bogiem w opracowaniu Izabeli Tyras i Mirosławy Szymusik z Radia Jasna Góra kończy Środowy Magazyn z Rozgłośni Watykańskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.